Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Siódmego marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Ksiądz Adam Wąs opowie dziś o stosunku muzułmanów do zwierząt. Nadamy też rozmowę z kardynałem Paulem Poupardem na temat 700-lecia przybycia papieży do Awinionu. Nasz program rozpoczynamy od zakończonej dziś w Rzymie konferencji na temat ewolucji biologicznej. O jej przebiegu i znaczeniu rozmawiam z doktorem Krzysztofem Cyranem z Politechniki Śląskiej.
Proszę pana, Stolica Apostolska i Papieski Uniwersytet Gregoriański postanowili w ramach jubileuszu dorawinowskiego zorganizować konferencję na temat ewolucji, która patrzy na ewolucję z różnych punktów widzenia, nauk przyrodniczych, filozoficznych i również teologii. Jak pan ocenia tę inicjatywę?
Inicjatywa ze wszechmiar interesująca, z tego względu, że w jednym miejscu zebrali się naukowcy najwyższej klasy reprezentujący tak nauki przyrodnicze, jak właśnie filozofię czy wręcz teologię.
Pan w jakim charakterze uczestniczy w tej konferencji?
Ja w konferencji uczestniczę w charakterze słuchacza. Tylko nieliczna grupa najwyższej klasy naukowców została zaproszona na zaprezentowanie swoich wykładów.
Jest pan przedstawicielem nauk przyrodniczych?
Ja jestem informatykiem z wykształcenia, natomiast od kilku już dobrych lat zajmuję się genetyką populacyjną.
Co to takiego?
Genetyka populacyjna to taka genetyka, która jest oparta zarówno o badania przyrodnicze, jak i bardzo mocno rozwinięte badania statystyczne, gdyż tutaj nie wchodzi się w mechanizmy molekularne jako takie, tylko prezentuje ich działanie na dużych populacjach. I w tym momencie można dochodzić do pewnych komputerowych badań symulacyjnych, które potrafią określić ciekawe zjawiska rozprzestrzeniania, na przykład epidemiologii chorób genetycznych, chorób zakaźnych, odnajdywania śladów naturalnej selekcji w populacjach genów i tym podobne zagadnienia. Poza tym w chwili obecnej jestem w trakcie pisania rozprawy habilitacyjnej związanej z ewolucją człowieka i z zagadnieniami powstania życia. W związku z tym te zagadnienia, które co prawda bezpośrednio nie zostaną ujęte w rozprawie, ale mają znaczący wpływ na rozumienie czysto naukowych faktów, są jak najbardziej w kręgu moich zainteresowań.
W tle tej konferencji stoi takie podstawowe pytanie, jak pogodzić teorię ewolucji z prawdą wiary o stworzeniu czy przekonaniu filozoficznym o tym, że świat jednak został stworzony.
Sprawa oczywiście wywołuje pewne kontrowersje i byłem świadkiem niejednej już dysputy, która przeradzała się wręcz w rzucanie haseł bez pokrycia pomiędzy zwolennikami ewolucjonizmu i kreacjonizmu. Myślę, że nie tędy droga. Ja myślę, że podstawowym problemem przy przyjęciu teorii ewolucji jest dosłowne traktowanie Pisma Świętego nie w oparciu o zasady hermeneutyki, najczęściej w oderwaniu od nauczania magisterium Kościoła. Co charakterystyczne, już święty Augustyn w swoich wyznaniach podaje przykład, w którym Księgę Rodzaju można interpretować albo bardzo literalnie, w sensie, w którym Pan Bóg przedstawiony jest jako gancarz lepiący glinę, albo dla bardziej niejako naukowo zorientowanych ludzi w sposób oderwany i możemy tam powiedzieć nawet o podwalinach pod teorię ewolucji, gdyż właśnie w kontekście Księgi Rodzaju i jej interpretacji Augustyn podaje, że pewne byty doskonalą się coraz bardziej, zmierzając w stronę Boga. Najdoskonalszym bytem oczywiście jest człowiek, w którym pojawia się element boski, czyli dusza.
A konkretnie jak pogodzić tą ewolucję z tworzeniem świata przez Boga?
Ja myślę, że tutaj takie dość jasne sformułowanie podał arcybiskup Rzeciński. Cytuję z pamięci, w związku z tym tylko sens tego sformułowania. Dlaczego zabronić Bogu stworzenia świata i człowieka właśnie w sposób taki, jak proponuje ewolucja?
No a gdybyśmy tak chcieli zrozumieć, gdzie jest miejsce Boga w procesie ewolucji? Czy tylko na początku, w tym pierwszym akcie, gdzieś przed wielkim wybuchem, czy również w tych przypadkach, które procesem ewolucji kierują?
To jest oczywiście trudne pytanie, bo ja myślę, że miejsce Boga w tym procesie jest troszkę na innej płaszczyźnie. Mówi się w takim ewolucjonizmie, który zupełnie pozbawiony jest Boga, o roli czystego przypadku, który generuje nowe rozwiązania potencjalne, oceniane przez dobór selekcyjny, powodują rozwój. Gdzie tam jest miejsce na Boga, to jest rzeczywiście trudne pytanie w kontekście zwłaszcza pozostawania na gruncie nauki. Myślę, że na gruncie nauki pozostając, trudno jest na siłę znajdować miejsce dla Boga, gdyż w pewnych momentach rodzi to nawet kłopoty, kiedy pewne zjawiska zostają naturalnie wyjaśnione, a wcześniej były wyjaśniane interwencją boską. Natomiast ja myślę, że działanie Boga wykracza poza przypadek, poza świat fizyczny, poza czas przede wszystkim. I w związku z tym to wszystko, włącznie z tym, co w świecie naszym nazywane jest przypadkiem, zostało poniekąd przez Boga zaplanowane. Z tym, że znowu planowanie nam kojarzy się z czasem. Tymczasem dość jednoznacznie w teologii określa się działanie Boga jako pozaczasowe. W związku z tym cały świat wraz z jego rozwojem z punktu widzenia Boga oczywiście ma swój cel i to, co dla nas jest losowością, w tym boskim planie znajduje swoje miejsce.
Czy zmierza Pan w kierunku tak zwanego inteligentnego projektu, czy to jest jedyne rozwiązanie dla człowieka wierzącego?
Nie wydaje mi się, żebym zmierzał w tę stronę. Wydaje mi się, że inteligentny projekt, przynajmniej tak jak go rozumiem, być może jakieś słabe formy tego inteligentnego projektu gdzieś mieszczą się w tym, co mówię. Natomiast na pewno uciekałbym od takich form inteligentnego projektu, w których wymaga się ścisłej interwencji Boga, na przykład przy przejściu pomiędzy jednymi formami, takimi jak gady, ssaki czy ptaki, gdyż coraz więcej faktów również z genetyki ewolucyjno-rozwojowej wskazuje, że tak drastyczne zmiany można wytłumaczyć na gruncie czysto naukowej. W związku z tym ja powiem szczerze, nie do końca jestem zorientowany w odmianach intelligent design, czyli inteligentnego projektu, więc trudno mi się ustosunkować. Jeżeli byłby rozumiany w ten sposób, że jest to pewne rozumienie celowości zamierzone przez Boga, ale w ramach której celowości mieści się również przypadek w rozumieniu nauk ścisłych, to tak. Jeżeli w ten przypadek w ramach nauk ścisłych należałoby zaprząc działania cudowne, boskie, to wydaje mi się, że przynajmniej na gruncie nauki jest to trudne do zaakceptowania.
Zakończmy pozytywnie. Przez wiele dziesięcioleci teoria ewolucji dla wielu była pretekstem, by odejść od wiary i Pana Boga wyrzucić jakoś ze swojego życia. Tak być nie musi.
Tak nie musi być i chyba tak już dzisiaj nie jest. Chociaż istnieją przeciwnicy ciągle teorii ewolucji, zwłaszcza w kręgach ortodoksyjnych protestantów w Stanach Zjednoczonych, to wydaje się, że teoria ewolucji jest faktem, a przynajmniej jak mówił Jan Paweł II, jest czymś więcej niż hipotezą. I w związku z tym w sensie naukowym jej przyjęcie powinno w miarę postępów nauki i nie znajdywania przeciwwskazań, a wręcz przeciwnie, znajdywania potwierdzeń, być zaakceptowane. Natomiast kłopot rodzi się wtedy, kiedy tak rozumianą ewolucję zaczyna się stawiać zamiast Boga. To znaczy, jeżeli zamyka się na teorii ewolucji całe rozumienie swojego świata, to wówczas rzeczywiście może grozić odejście od Boga. Ale dla osób naprawdę wierzących wydaje się, że tego typu groźba nie powinna być istotna.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że w Uniwersytecie Gregoriańskim rozmawiałem z panem doktorem Krzysztofem Cyranem, uczestnikiem konferencji o ewolucji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
W Awinionie trwają dwudniowe obchody 700-lecia rozpoczęcia pobytu papieży w tym mieście na południu dzisiejszej Francji. W 1309 roku zamieszkał tam Klemens V. Biskupi Rzymu przebywali w Awinionie prawie 70 lat, do czasu, gdy w 1377 roku Grzegorz XI zadecydował o powrocie. Swoim specjalnym wysłannikiem na obecne obchody Benedykt XVI mianował kardynała Paula Puparda, emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Zapytaliśmy go o ich znaczenie.
Direi prima di tutto. Powiedziałbym przede wszystkim, że oznaczają one ciągłość. Mają one ukazać, że od Piotra, pierwszego chrystusowego namiestnika na ziemi, poprzez Awinion aż do Benedykta XVI, papiestwo potwierdza swą ciągłość trwającą już 2000 lat. Jak wyjaśnić historycznie pobyt biskupów Rzymu w Awinionie? Z punktu widzenia historycznego stanowił on konieczność. Papież, kardynałowie i wszyscy inni odczuwali, że aby zagwarantować sprawowanie posługi Piotrowej, trzeba było chwilowo opuścić Rzym, zachowując jednak zawsze myśl o powrocie.
W podręcznikach historii mówi się często o niewoli awiniońskiej. Ma to jeszcze sens?
Powiedziałbym, że dziś nie ma to już sensu. Nie chodzi o niewolę, gdyż papieże udali się tam dobrowolnie, nie mogąc wyjechać gdzie indziej. Miasto Awinion było bardzo ważne, bo znajdowało się w orbicie państwa kościelnego. Ważne jest przypomnieć, że Awinion był blisko Królestwa Francji, ale nie był w samej Francji.
Co oznaczał dla Kościoła pobyt papieży w Awinionie?
Dla Kościoła był to moment trudny, bo nie jest normalne, że biskup zmuszony jest do przebywania poza swoją diecezją, zwłaszcza gdy chodzi o biskupa Rzymu. Oznaczało to, że papiestwo jest uwarunkowane sytuacją polityczną. Rzeczywiście, dopiero w naszych czasach traktaty laterańskie, których 80-lecie obchodziliśmy w ubiegłym miesiącu, zapewniły niezależność stolicy apostolskiej.
Co mówi dziś Kościół o tej karcie historii?
Jak mi się wydaje, mówi w sposób prosty, ale z wielką mocą, że słowa Jezusa z Ewangelii są jasne. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jak powiedział Pius XI w związku z podpisaniem traktatów laterańskich, trzeba jedynie skrawka terenu, by móc być w oczach świata niezależnym od władz doczesnych.
O znaczeniu obchodów 700-lecia rozpoczęcia pobytu papieży w Awinionie mówił specjalny papieski wysłannik kardynał Paul Pupart.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Stosunek muzułmanów do zwierząt. Omawiając postawę muzułmanów wobec środowiska naturalnego, warto w naszym cyklu zatrzymać się również nad ich stosunkiem do zwierząt. Tym bardziej, że temat ten wzbudza sporo kontrowersji, a sami wyznawcy islamu podchodzą do niego w sposób zróżnicowany. Koran wymienia zwierzęta w różnym kontekście i porządku. Podobnie jak inne dzieła stworzenia, również one podlegają człowiekowi. Generalnie stosunek muzułmanów do zwierząt wyraża się w pytaniu, w jakim celu zostały one stworzone. Odpowiadając, muzułmanie podają dwa główne powody. Po pierwsze, zwierzęta mają służyć człowiekowi w wypełnianiu jego misji zastępcy Boga na ziemi. A po drugie, mają mu pomagać w odkrywaniu piękna stworzenia i uwielbieniu Boga. Wyznawcy islamu podkreślają przede wszystkim wymiar użyteczny zwierząt, a dopiero w dalszej kolejności wskazują na obowiązek zatroszczenia się o nie przez człowieka. Islam dzieli zwierzęta na rytualnie czyste i nieczyste. Nie ma jednak jasno ustalonych kryteriów tego podziału, jak to ma miejsce na przykład w judaizmie. Na określenie nieczystymi pewnej grupy zwierząt powstały liczne teorie. Jedne kierują się wyłącznie względami higienicznymi, inne natomiast wskazują na totemiczne wpływy wierzeń z okresu przedislamskiego. Nieczystych rytualnie zwierząt muzułmanom jeść nie wolno, ponieważ ich nieczystość przechodzi na człowieka. Jednak dopuszcza się możliwość ich spożywania w sytuacji wyjątkowej, na przykład w czasie głodu. Nieczystość zwierząt przechodzi także na miejsce ich przebywania, dlatego nie powinny one wchodzić do domów, a nade wszystko do meczetu. Dotyczy to również psów. Muzułmanie uważają, że ktokolwiek wejdzie w kontakt ze śliną psa przed rytualną modlitwą, musi powtórzyć całą obowiązkową ablucję. Opowieści z życia Mahometa opisują stanowisko proroka, który zabraniał psom wejścia do wnętrza domów. Natomiast znane ze swojej czystości koty mogły przebywać razem z ludźmi. W stosunku do zwierząt domowych stanowisko muzułmańskie jest bardzo krytyczne. Koran generalnie ich nie potępia, ale nie zachęca też do ich posiadania. W koranicznej relacji o siedmiu śpiących wspomina się jednak wiernego psa, o którym Mahomet miał powiedzieć, że jest jedynym w swoim rodzaju i dlatego zostanie wpuszczony do raju. Chociaż pies należy w islamie do zwierząt powszechnie pogardzanych, to istnieją liczne hadisy, w których przedstawiany jest pozytywnie. Jedna z opowieści wspomina kobietę lekkich obyczajów, która zatroszczyła się o psa, za co obiecano jej raj. W stosunku do kotów nie ma jasnego i jednoznacznego stanowiska. Tradycja podaje, że Mahomet bardzo lubił koty, choć z drugiej strony nie brakuje relacji, w których je odrzucał. Jednym z powodów negatywnego stosunku do kotów i psów w islamie mogą być przedislamskie wpływy arabskie, według których złe duchy przyjmowały postać tych właśnie zwierząt. Hadisy nawołują muzułmanów do dobrego traktowania zwierząt. Wiele z nich podkreśla pozytywny stosunek Mahometa do zwierząt i jego nakazy, żeby ich nie męczyć. W jednej z opowieści kobieta doprowadziła do wygłodzenia kota i trafiła za to do piekła. Natomiast mężczyzna, który uratował życie bezdomnemu psu, poszedł do raju. W literaturze opisującej czasy kalifa Umara podkreśla się znaczenie zwierząt, które wynagradzano za wierność i pomoc okazywaną człowiekowi. Również kalif Umar miał występować z całą surowością przeciw znęcaniu się nad zwierzętami. Wielu średniowiecznych podróżników wskazywało na Orient jako miejsce azylu dla zwierząt, zwłaszcza psów i kotów. Na uwagę zasługuje fakt, że prezentowana powszechnie negatywna postawa muzułmanów do zwierząt domowych odbiega od rzeczywistości opisywanej w źródłach. Szczególne miejsce wśród zwierząt zajmuje wielbłąd. Jako nieodzowny środek transportu na pustyni był zawsze ważnym towarzyszem życia Beduinów. Nie dziwi fakt, że należy on też do zwierząt szczególnie chronionych. Koran określa nawet karę za zranienie wielbłąda, a zaniedbywanie ciężarnych wielbłądzic uznaje za równoznaczne ze sprowadzaniem na siebie nieszczęścia. Kołyszący sposób chodzenia tych zwierząt wpłynął na rozwój miary wiersza w arabskiej literaturze. Symbolizuje on nie tylko bogactwo i posiadanie, lecz oznacza także jednostkę miary stosowaną między innymi przy wykupie kobiety przez jej przyszłego męża. Język arabski zna ponad 150 różnych nazw na określenie wielbłąda. Zagadnienia ochrony zwierząt są rzadko podejmowane we współczesnym islamie. Zdecydowanie przeciwko brutalnemu wykorzystywaniu zwierząt w celach doświadczalnych wypowiedziała się pierwsza międzynarodowa konferencja do spraw medycyny islamskiej, która odbyła się w 1981 roku w Kuwejcie. Wielu muzułmanów żyjących zwłaszcza na Zachodzie uważa, że postęp w zakresie weterynarii przyczynił się do pokonania wielu istniejących w przeszłości chorób i zagrożeń. Dlatego przebywanie z psami nie stanowi dziś żadnego problemu. W konsekwencji wielu muzułmanów decyduje się na posiadanie psa. Zdecydowana większość wyznawców islamu uważa jednak, że zawarty w hadisach zakaz ma charakter ponadczasowy i nie wolno go zmieniać.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Adama Wąsa wobec islamu kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.